Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, we wtorek, 6 listopada. Numer telefonu do studia 510-37-36, czujny 510-37-32, mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Wawrzyniec Szwaja audycję realizuje, Sławek Orlik za chwilę przy telefonie. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. Dzisiaj przeniesiemy się między innymi do Świnoujścia. Tam ze ściany kamienicy zniknęła mozaika. No właśnie, mozaika z czasów PRL. Reklama banku, to jest plac Słowiański 1, no właśnie, powinna zniknąć, czy też powinna pozostać? O tym między innymi będziemy rozmawiali. Uzyskamy także wytłumaczenie Orange, dlaczego mieszkańcy ulicy Szczecińskiej musieli czekać prawie 2 tygodnie na telewizję i internet. Zgłosili awarię i czekali i nie mieli znikąd informacji i pomocy. Czemu trwało to tak długo? Na co teraz mogą liczyć abonenci Orange? Czy będzie rekompensata, obniżka rachunku? Jak to wygląda? O tym będziemy rozmawiali. Porozmawiamy także o sardynkach i szprotach. Miały być sardynki, okazało się, że są szproty. No właśnie, w Biedronce nasz słuchacz kupił ryby, które były innymi rybami. No i dzisiaj będziemy mieli stanowisko w tej sprawie firmy Geronimo Martins, czyli właściciela sieci Biedronka. To nasz plan minimum oczywiście, bo nie brakuje maili, telefonów. Wrócimy także do sprawy naszej licytacji. Ja zapraszam i namawiam. Bogusław Borysowicz, żołnierz Armii Krajowej, łącznik w Powstaniu Warszawskim, ma do zaoferowania naszym słuchaczom wspaniałą pamiątkę, mianowicie wielką ilustrowaną encyklopedię Powstania Warszawskiego. 7 tomów, bogato ilustrowana historia Powstania Warszawskiego, biogramy powstańców, są zarówno zdjęcia kolorowe, jak i czarno-białe, bardzo, bardzo dużo informacji. Pan Bogusław ma już 87 lat, nie ma komu przekazać tej encyklopedii Powstania Warszawskiego, pieniądze są mu potrzebne na leczenie, coraz częściej bywa w szpitalach i dlatego namawiamy Państwa do wzięcia udziału w takiej licytacji. Cena wywoławcza 700 zł, szczegółowe informacje, do których jeszcze dzisiaj wrócę podczas wydania audycji, na stronie Czasu Reakcji pod datą 28 października. A teraz wróćmy do problemu żebractwa. Ostatnio żebraków pojawiło się sporo w Szczecinie, w centrum miasta, o czym informują nasi słuchacze. No i pojawili się także na cmentarzu centralnym, ale okazuje się, że także ruszyli w region.
Mam na imię Adam, jestem z Maszewa. Do sklepu szedłem i taki z brodą człowiek w wieku 50 lat ma napisaną karteczkę, jestem głodny. Się pytam go, skąd jesteś, z Mołdawii. Być może, że był z Mołdawii. Także chciałem tylko poinformować, że chodzą i zbierają. Do widzenia.
Dziękujemy bardzo. Chodzą, zbierają, no i dobrze się widać u nas mają, skoro tutaj przyjeżdżają. A teraz przenieśmy się na naszą stronę internetową. Tutaj zdjęcie od naszego słuchacza. Dzisiejsza data, 6 listopada. A jakże pan Wojciech zwrócił uwagę na uszkodzony zegar na budynku dworca Szczecin Główny i otrzymaliśmy odpowiedź od rzecznika PKP S.A. Michała Stilgera. W nocy z 30 na 31 października z powodu złych warunków atmosferycznych, silny wiatr, uszkodzona została tarcza zegaru na dworcu Szczecin Główny. Sam mechanizm zegara działa poprawnie. Już 30 października pierwszego zwróciliśmy się z prośbą o ofertę do firmy serwisowej. Po otrzymaniu oferty i przeprowadzeniu procedury zakupowej serwis będzie mógł przystąpić do wymiany uszkodzonej tarczy. Czyli trochę na to poczekamy. Wiatr nie był aż taki silny. Nie było to 100 km na godzinę. Co by było, jakby był silniejszy wiatr? Chyba w ogóle śladu by po tym zegarze nie było. Rzeczywiście jest uszkodzony. Przypomnę, to w ostatnim czasie już drugie perturbacje z zegarem czy zegarami i z czasem na dworcu. Przypomnę, kiedy przechodziliśmy z czasu letniego na zimowy, to zegary na terenie dworca, wewnątrz placówki, zostały przestawione już w sobotę w godzinach popołudniowych. Był to oczywiście skandal. Zbigniew Wolny z PKP Linie Kolejowe przeprosił nas za to, tłumaczył jakimiś działaniami firmy serwisowej, która przestawiła ten czas zbyt wcześnie. To jest niedopuszczalne, żeby na dworcu przestawiany czas był zbyt wcześnie. A teraz wracam do Bogusława Borysowicza, powstańca warszawskiego. Tych powstańców już jest kilku czy kilkunastu. W Szczecinie kiedyś było ich ponad 100. No niestety czas jest nieubłagany. Pan Bogusław Borysowicz jest coraz bardziej chory. No i nie ma komu przekazać Wielkiej Encyklopedii Powstania Warszawskiego. Dlatego kto wylicytuje więcej niż 700 zł, kto wylicytuje najwięcej właśnie za tę Wielką Encyklopedię, otrzyma ta osoba właśnie tę encyklopedię z dedykacją od Bogusława Borysowicza. I oczywiście będzie także spotkanie z powstańcem warszawskim, które my będziemy relacjonowali na naszej antenie. Przypomnę, że Bogusław Borysowicz, pseudonim Bybek, między innymi unieszkodliwił Goliata, czyli taką samobieżną minę, którą Niemcy wykorzystywali do unieszkodliwiania powstańczych barykad.
W Wierzbowej właśnie puszczali te Goliaty. Tam było takie miejsce, że można było się zasłonić przed tymi atakami. Słup reklamowy i tam było wejście tam do tego. Ja siedziałem, a oni blisko te Goliaty puszczali. Jak on blisko przechodził, to ja wyskoczyłem i przeciąłem przewody i on stanął. Ja w ogóle nie miałem pojęcia, no w takich sytuacjach to człowiek nie myśli.
Więcej powstańczych wspomnień Bogusława Borysowicza w drugiej części audycji, a teraz wróćmy do spraw bieżących, chociaż 11 listopada zbliża się wielkimi krokami, co zdecydowanie można odczuć na naszej antenie i bardzo dobrze. Wczoraj rozmawialiśmy o szkole podstawowej numer 51. Słuchacze zgłaszali, gdzie tam brakuje ławek. Przed remontem ulicy ławki były, a po zniknęły i jeszcze uszczegółowienie w tej sprawie właśnie.
Dzień dobry, tu Paweł, stały słuchacz. Temu panu, który mówił o ulicy Santockiej, to na pewno chodzi o tą ścieżkę, która jest przy parkingu, zaraz przed szkołą numer 51. Tam rzeczywiście nie ma żadnych ławek, a były. Dziękuję, pozdrawiam, do widzenia.
Okazuje się, że nie każdy remont wychodzi wszystkim najlepsze i we wszystkich aspektach. No cóż, miejmy nadzieję, że ławki może jednak powrócą, kto wie. A teraz przenosimy się do rejestracji przychodni psychiatrycznej przy ulicy Żołnierskiej. Ta przychodnia należy do szpitala w Zdrojach. No i nasz słuchacz się poskarżył, że przyszedł tam o 10:00, chciał się zarejestrować, chociażby na kolejny dzień. Powiedziano mu, że musi przyjść o godzinie 7:30. Jak tłumaczyła na naszej antenie Magdalena Knop, rzeczniczka szpitala w Zdrojach, wyjaśniła, że rejestratorki po prostu potrzebowały, żeby słuchacz przyszedł następnego dnia o 7:30, żeby dopełnić formalności rejestracyjnych. No ale w takim razie coś tutaj nie zaiskrzyło pomiędzy rejestratorkami a naszym słuchaczem, mówiąc żartobliwie. To znaczy nie zostały mu przekazane informacje, albo on źle zrozumiał, że musi przyjść właśnie o 7:30 rano, żeby dopełnić formalności, żeby być danego dnia przyjętym. Bo trzeba podkreślić, że rzeczywiście w przychodni przy Żołnierskiej pacjenci przyjmowani są na bieżąco, również ci pierwszorazowi. Ale po rozmowie z Magdaleną Knop rozdzwoniły się nasze telefony, a także słuchacze się rozpisali. I napisała słuchaczka, która prosi o zachowanie tajemnicy: nie zgadzam się z panią, która się wypowiadała. Ten pacjent nie został zarejestrowany. Może od wczoraj tak będzie, jednak do tej pory konieczność zgłoszenia się kolejnego dnia o 7:30 oznacza czekanie w kolejce na rejestrację na dany dzień. Dodam, że byłam pacjentką tej poradni, stany depresyjne. Byłam umówiona na wizyty, gdy nie zarejestrowałam się na kolejną, a minęło kilka miesięcy, nikt nie zainteresował się, co ze mną się dzieje. Pani kilkakrotnie powtarzała, że to specyficzna poradnia, zawsze trzeba przyjmować pacjentów od razu. Może i tak, starymi pacjentami nikt się nie przejmuje, napisała nasza słuchaczka. I jeszcze głosy zarejestrowane pod czujnym 510 37 i 32.
Dzień dobry, mówi stały słuchacz ze Szczecina. Jedna z żon pracuje właśnie w przychodni, w rejestracji. I ciągle przychodzi do domu i mówi, że nie ma czasu, żeby śniadania nawet zjeść. Tak mocno są obłożeni. A ja tu słyszę, że trzy panie siedzą i nic nie robią. To jest nieprawda. Dziękuję.
Dzwonię ze Szczecina. To jest zła wina tych pań, które tam siedzą. One nie mają cierpliwości do tych ludzi, którzy tam są. Tłumaczą to tak, że ten człowiek naprawdę wychodzi jeszcze bardziej zdenerwowany, jak przyszedł. Nie odpowie do końca spokojnie, tylko pach, 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 pach i koniec. I to nie jest wina może systemu, tylko wina właśnie tych pań, które tam pracują. I to nie jest tylko akurat w tej przychodni, bo to jest wielu innych, że tak się traktuje właśnie pacjenta. Przychodzisz, nie odpowie. Ludzie przychodzą chorzy, starsi, różni. Wytłumacz, bo nie wszystko się spieszy, bo zdenerwowane. Dziękuję.
No tak, spieszy się, bo kolejka, bo kolejni pacjenci, ale z drugiej strony, jeżeli już ktoś przyszedł do tego okienka, to powinien dostać całościową informację, tak żeby nie było takich sytuacji, o których poinformował nas słuchacz i których wynikiem było goszczenie na naszej antenie właśnie Magdaleny Knop ze szpitala w Zdrojach. Pozdrawiamy wszystkie rejestratorki, bo mają bardzo trudną pracę, ale też trzeba pamiętać o tym, że wielu z nas ma trudną pracę. Wykonujmy ją po prostu jak najlepiej, jak najstaranniej. Zawsze zapytajmy pacjenta, czy wszystko zrozumiał, czy wszystko jest jasne. No i warto się jednak przyjrzeć systemowi rejestracji na żołnierskiej, tak żeby go jeszcze usprawnić. A propos podchodzenia do stołu czy do okienka, niedawno podchodziliśmy do stołów, no oczywiście nie wszyscy, podczas wyborów. Na tych stołach leżały płachty z naszym adresem, imieniem i nazwiskiem. No i w informacjach medialnych sprzed wyborów miało być tak, że na tych płachtach właśnie, gdzie są nasze dane, imię i nazwisko, adres zamieszkania, miały być takie nakładki, że widzieliśmy tylko nasze imię i nazwisko i podpisywaliśmy się w odpowiedniej kratce, że pobieramy kartę do głosowania. No ale okazuje się, że nie we wszystkich komisjach tak było. Sam widziałem w telewizji takie piękne nakładki, takie okienka, gdzie właśnie wszystkie dane innych osób były zasłonięte i wtedy nie wiedziałem, nie wiedziałbym właściwie, czy sąsiedzi głosowali, czy nie. No ale ja akurat wiedziałem, moi sąsiedzi także mogli się dowiedzieć, czy ja głosowałem, więc nie wszędzie tak było. W tej sprawie właśnie bezpieczeństwa naszych danych podczas głosowania będziemy rozmawiali z Wojciechem Dąbrowską z Państwowej Komisji Wyborczej, ale to już nie dzisiaj, mam nadzieję, że jutro czy pojutrze. W każdym razie w mojej komisji przy Wojciechowskiego dane mieszkańców nie były zasłonięte przed oczami innych głosujących, a jak było w gminie Dobra?
Witam, stały słuchacz Paweł z Drzepnicy. W gminie Dobra wszystkie dane głosujących były zasłonięte, było tylko okienko, w które można było wpisać swój podpis, odbierając kartę do głosowania. Pozdrawiam.
Dzień dobry, Krzysztof, stały słuchacz. Bo mnie w takiej sprawie, żebyśmy jakichś absurdów nie dochodzili. Kiedyś to pisało na klatkach, wszystko było normalne, tabliczki na drzwiach, a teraz jakaś wariacja zapanowała, to ja powiem coś Państwu więcej. Ja teraz się przyjrzałem temu, ja widzę na koniec filmów, są nazwiska aktorów ujawniane. I się wydaje, że pan Kukliński Krzysztof Lisowano przecież był nie dość, że ujawnił swoje nazwisko, to jeszcze kto realizuje program, bo to nazwisko chyba Babrzyńca Szpali. Dziękuję uprzejmie, do usłyszenia.
Dzisiaj też ujawniliśmy swoje imiona i nazwisko. A co to się dzieje? Aktorzy także ujawniają, reżyserzy, scenarzyści i tak dalej. Nie popadajmy w paranoję. Ale z drugiej strony tutaj Wawrzyniec Szwaj mi podpowiada, ja też tak robię, że to takie ciekawe, kiedy przychodzimy i widzimy, czy sąsiedzi już byli głosować, czy nie byli. No nie dowiemy się, jak głosowali, ale możemy sprawdzić, czy byli, czy nie byli. A jednak moim zdaniem nie powinniśmy mieć takiej możliwości, więc Wojciech Dąbrowka przed nami w najbliższych programach i mam nadzieję, że wyjaśni wszystkie wątpliwości. Takie nakładki osłaniające dane innych osób, które biorą udział w głosowaniu, powinny być jednak zasłaniane. To jest czas reakcji od RODO, od ochrony danych osobowych. Przejdźmy na chwilę do tematu bardzo prozaicznego. Napisali mieszkańcy bloków z Alei Wojska Polskiego 124 i 126. Napisali tak, piszemy z prośbą o nagłośnienie problemu wynikającego z tego, że co weekend jest zjazd studentów Wyższej Szkoły Bankowej, która się tam mieści obok i co weekend wyjeżdżając z naszego podwórka musimy stawiać jakąś rzecz lub cokolwiek, abyśmy mogli po powrocie zaparkować. Sąsiedzi stawiają jakiś stolik, aby mogli po powrocie z dziećmi postawić samochód. Gdy ktoś nas zapomni, to nie ma szans na zaparkowanie po powrocie. Często zdarza się, że uczniowie tej szkoły tak zablokują poruszanie się po podwórku, że trzeba wzywać straż miejską. Tabliczki informujące o zakazie parkowania nie pomagają. No cóż, drodzy mieszkańcy, warto zebrać wspólnotę i zafundować sobie blokady, bo znając właśnie niefrasobliwość wielu kierowców i lekceważenie znaków drogowych i również tabliczek, no to chyba to będzie najskuteczniejsza metoda. Tak swoją drogą, nic tu Państwo nie napisali, czy rozmawialiście na ten temat z władzami tej uczelni. Ale zdecydowanie, najbardziej trafną i najlepszą metodą na tych źle parkujących będzie założenie blokady, czy to na wjeździe na teren podwórka, czy to już na samych miejscach parkingowych. Chociaż to drugie może nie wystarczyć. A teraz przenosimy się na drogi. Teraz nie będzie parkowania, tylko szybka jazda. Szybka jazda oznacza mandat i bardzo słusznie, ale pytanie naszego słuchacza. W jaki sposób policjanci z tak zwaną suszarką mogą dokonywać pomiaru prędkości?
Witam. Z tego co mi wiadomo, jeżeli policja bawi się w łapanki na fotoradar, to powinien być radiowóz dosyć widoczny, a przy zjeździe z trasy zamkowej policjant stoi z suszarką na pasie środkowym, a samochód jest schowany za budynkiem, więc nie wiem, czy to jest zgodne z prawem. Jak Państwo myślą? Pozdrawiam.
A jak myślą nasi słuchacze? Czekamy na opinię w tej sprawie. Czujny 510 37 32 i do studia 510 37 36. Ja ostatnio jechałem trasą zamkową i już z daleka zobaczyłem błyskające niebieskie koguty i funkcjonariusza policji, który właśnie suszarką mierzył samochody, więc można też tak zupełnie oficjalnie, a nawet ostrzegawczo, w trybie ostrzegania mierzyć prędkość jadących trasą zamkową, a raczej mknących rzeczywiście pojazdów. I teraz zmieniamy temat. Jest pierwszy dzisiaj gość, pani Maria Piechocka z biura prasowego firmy Orange. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
I wrócimy do sprawy, która dla mieszkańców ulicy Szczecińskiej, jednego z adresów, zaczęła się około 2 tygodni temu. Przypomnijmy sobie, posłuchajmy.
Witam, Krzysztof ze Szczecina. Rzecz dotyczy usługi Orange, internet i telewizja, od tygodnia na ulicy Szczecińskiej 18. Usługa nie jest doręczana. Zostało to zgłoszone. Pierwszy termin wizyty technika został wyznaczony na poniedziałek. W poniedziałek nie została usługa przywrócona. Zgłosiłem ponownie. Kolejny termin został wyznaczony na 24. Usługa nie została przywrócona. Kolejny termin naprawy został wyznaczony na 25. Znowu bez powodzenia. Zgłosiłem się do punktu Orange. Nie mogłem uzyskać żadnej informacji. Dopiero po długim naleganiu i podniesionym głosem udało mi się w końcu uzyskać informację, że usługa zostanie przywrócona 2 listopada. To są 2 tygodnie bez dostarczania sygnału. Dziękuję bardzo.
To był telefon nagrany na naszej poczcie pod czujnym numerem 510 37 32 26 października. Maria Piechocka, firma Orange. Pani Mario, my rozmawialiśmy z naszym słuchaczem kilka dni temu na żywo. Skarżył się również na to, że czasem godzinę tracił na to, żeby uzyskać jakiekolwiek informacje i generalnie zabrakło mu tej informacji. To znaczy dowiadywał się, że są problemy techniczne. Spędzał długie godziny na wysłuchiwaniu tych automatycznych komunikatów i doszedł też do takiego wniosku, że właśnie pracownicy infolinii Orange nie mają kontaktu ze służbami technicznymi, w gruncie rzeczy nie wiedzą, co się dzieje, chyba że mają takie instrukcje, żeby zbyt głęboko nie informować słuchaczy, chociaż to ich internet i telewizja, chociaż z drugiej strony państwa kable. Proszę powiedzieć, co się tam stało, dlaczego tak długo trwało usuwanie tej awarii?
Przede wszystkim chciałabym potwierdzić, że usługi naszych klientów już działają. Przywróciliśmy wszystkie usługi 30 października, więc wcześniej niż była mowa w tym telefonie od słuchacza. Jeśli chodzi o to, co było przyczyną, to uszkodzenie wymagało wymiany kabla. Powstało ono na skutek prac, które były wykonywane w związku z przebudową nawierzchni. I to, że awarie się zdarzają, to mam nadzieję, że powszechnie wiadomo. To, że my chcemy je jak najszybciej usunąć, to jest również pewnik. Natomiast tu akurat pojawiły się problemy, po pierwsze, z lokalizacją tego uszkodzenia. Początkowo nie mieliśmy dostępu do pomieszczeń, w których moglibyśmy sprawdzić, czy tam to uszkodzenie wystąpiło, czy gdzie indziej. Natomiast ostatecznie, gdy już udało się ustalić, gdzie i dlaczego to uszkodzenie powstało, musieliśmy czekać, aż ekipa budowlana udostępni nam miejsce, gdzie jest ta awaria i dopiero wtedy my mogliśmy przystąpić do wymiany kabla.
Czy kabel uszkodziła ekipa budowlana?
Tak, to się stało podczas wymiany, podczas przebudowy nawierzchni.
Jest z nami pan Maciej, dzień dobry.
W trakcie prac budowlanych. Mhm.
Witamy panie Macieju.
Witam serdecznie. No ja chciałem się, że tak powiem, nie tyle poskarżyć, co może dowiedzieć, jak działa w ogóle ta firma Orange, bo jak podpisywałem umowę 2 lata temu w salonie ich na placu lotników, obiecano mi, że w przeciągu 3 miesięcy do 1,5 roku będę miał podłączony światłowód, żeby właśnie korzystać w pełni z usługi radio, telewizja, internet, telefon. Do dnia dzisiejszego tego światłowodu nie położono. Nie ma go na Skolbinie. A no, jak podpisywałem, była taka zastrzeżenie do umowy, niestety nie wywiązali się. Podpisywanie, wypełnianie papierków w salonie co 1,5 roku nic nie daje.
Czyli został pan zaproszony i zwabiony tym, że będzie bardzo szybki internet, rozumiem, i telewizja, tak? Najwyższej rozdzielczości.
No tak, szukałem pakietu, bo wiadomo, jak to jest dzisiaj internet szybki, szczególnie uczniom w szkole potrzebny i studentom, a tutaj, prawda, przyszło 2 panów, skręciło druty, nawet nie zabezpieczyli tego. Do dnia dzisiejszego mam skrętkę drucianą przy drzwiach, przy wejściu do mieszkania zrobioną i tak to działa. Orange zaprasza, reklamuje, prawda, mówi, że zaraz będzie i do dnia dzisiejszego tego nie ma i pewnie tak traktują wszystkich klientów.
I ile to już trwa?
2 lata prawie.
2 lata, dziękuję.
Minie 2 lata, kończy się umowa.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy pani Marię. Czy na bieżąco może pani odpowiedzieć? Domyślam się, że chyba
oczywiście,
nie bardzo, prawda?
Bo to oczywiście nie znam dokładnie tej sytuacji. Natomiast z całą pewnością mogę powiedzieć, że ponad 3 miliony gospodarstw domowych jest w zasięgu naszego światłowodu, że cały czas go rozbudowujemy. Już ponad 300 tysięcy klientów korzysta z naszych usług w oparciu o światłowód. Jednak nie zawsze fakt, że my chcemy, czy my mamy plan nawet podłączenia danego budynku, czy danego bloku do naszej infrastruktury światłowodowej, to nie zawsze wystarcza, dlatego że są wspólnoty, są spółdzielnie. Bardzo często natrafiamy na problemy, żeby tą infrastrukturę, którą chcemy wybudować, żeby ją wykończyć, żeby nasi klienci mogli korzystać z jak najszybszego internetu. Oczywiście staramy się te trudności również przełamywać, ale to niestety być może, że jest dokładnie ten przypadek, że po prostu jest kłopot z dojściem do mieszkania naszego klienta z internetem.
Pani
Bo
Mario,
tak jak mówię, plany mamy bardzo, bardzo szerokie.
Bardzo szerokie, realizacja może się opóźniać.
Bardzo
szeroko. No, słuchacze mają inne zdanie na ten temat. Za chwilę pan Waldemar, ale
myślę,
ja panią poproszę,
myślę,
żeby w sprawie Skolwina i Stołczyna, pani Mario, żeby pani po prostu to sprawdziła i poprosimy o mailową informację, jak to tam
oczywiście
wygląda.
Że to wyjaśnię i sprawdzę, dlaczego mimo, że miała być ta usługa już tak dawno temu, nie doszło do tego, bo tak jak mówię, jest światłowodu Orange coraz więcej.
A przy naszym telefonie pan Waldemar. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam. A ja mam pytanie, kiedy zostanie przywrócona usługa internet i telewizja w Karmierzycach na osiedlu przy Folwarku? Od 2 dni nie można zaprosić się technika ani nikogo.
Od 2 dni, tak?
Telefoniczne zgłoszenia oczywiście zgłasza całe osiedle, a okazuje się, że nie było w ogóle zgłoszone. Jakieś dziwne tematy.
A pan zgłosił 2 dni temu?
Dokładnie wczoraj. Wczoraj było przez nas zgłaszane, tak wszyscy po kolei zgłaszają.
Dziękuję panu bardzo, panie Waldemarze. Pani Mario, kolejna prośba o interwencję.
Tą informację oczywiście mogę tylko i wyłącznie sprawdzić, dlatego że nie mam informacji na ten temat dokładnie.
Pani Mario, jeszcze właśnie uwaga dotycząca państwa biura obsługi klienta. Pan Krzysztof, który mówił o tej szczecińskiej 18, gdzie około 10 dni nie było internetu i telewizji, bo pan Krzysztof zadzwonił do nas po kilku dniach od kiedy ta awaria zaistniała. Mówiło o tym problemie właśnie, że właściwie konsultanci niewiele wiedzieli, że często godzinę przebijał się przez te nagrane różnorakie komunikaty i czy rzeczywiście nie ma łączności pomiędzy działem informacji a działem technicznym? Jak to wygląda?
W tym przypadku akurat, tak jak powiedziałam wcześniej, Również my mieliśmy problem z lokalizacją tego uszkodzenia, ze stwierdzeniem, co dokładnie należy wymienić. W związku z tym być może dlatego akurat klient nie otrzymał tej informacji. Natomiast jeśli chodzi o zgłoszenie, to możemy to zrobić telefonicznie. Są dwa numery infolinii, pod którymi możemy zgłosić to, że nie działają nam usługi. Możemy również wykorzystać z aplikacji Mój Orange, którą w bardzo łatwy sposób można zainstalować w swoim telefonie komórkowym, a także zgłoszenie przyjmowane są w naszych salonach sprzedaży. Jest ich naprawdę bardzo dużo, więc myślę, że naprawdę nie ma najmniejszego problemu, żeby zgłosić taką sprawę. I jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że jeśli chodzi o tą sprawę mieszkańców przy ulicy Szczecińskiej 18, to w związku z tym, że uszkodzenie to trwało, tak jak pan mówi, kilka dni, w związku z tym zgodnie z regulaminem klienci otrzymają odszkodowanie i ono będzie rozliczone w listopadowej fakturze.
No i jeszcze a propos tego, o czym mówił pan Krzysztof, nasz słuchacz ze Szczecińskiej 18, on właśnie miał żal, o ile to tak można nazwać, do tych konsultantów, że nie mówili mu, jaki jest problem techniczny, bo gdyby oni z rozbrajającą szczerością powiedzieli, proszę pana, nie możemy zlokalizować tej usterki, to myślę byłoby okej. Natomiast takiego komunikatu zabrakło.
Trudno mi powiedzieć, jak wyglądała dokładnie ta rozmowa i wydaje mi się, że to również informacja, że nie potrafimy zlokalizować, też jest żadną informacją. Dlatego być może, że tutaj po prostu dopóki nie wiedzieliśmy dokładnie, co się stało, nie chcieliśmy również informować o tym klientów.
I na zakończenie jeszcze króciutko pan Tomasz, a my czekamy na informacje w Warzymice i Skolwin Stołczyn, ale teraz pan Tomasz. Dzień dobry.
Witam serdecznie. Nie chce mi się wierzyć w to, co mówi pani tutaj z Orange'a. W dobie internetu wystarczy od klienta podłączyć reflektometr i pokaże nam nawet, na którym metrze jest uszkodzone światło. Także można to wpisać między bajki, że nie Orange nie potrafi stwierdzić, gdzie jest uszkodzone światłowód. A z tym dojściem do różnych pomieszczeń, że nie można się dostać, no to przepraszam, jeżeli instalujemy swoje urządzenia w miejscach, do których nie mamy dostępu, no to jest jakieś nieporozumienie.
Dziękuję panie Tomaszu. Panie Mario, chce się pani odnieść do tego, co powiedział pan Tomasz?
To są bardzo często pomieszczenia, jeśli chodzi o kamienice czy bloki, to są pomieszczenia piwniczne. Są one jednak często zabezpieczone i nie zawsze mamy tam dostęp. W związku z tym tak było w tej sytuacji i podaję informację, być może, że ten pan mówił o jakiejś innej sytuacji. Tu akurat rzeczywiście nie mogliśmy dostać się do tych pomieszczeń.
I nie mogliście zlokalizować początkowo miejsca awarii.
Początkowo tak było, natomiast potem oczywiście już się udało, ale tak jak mówiłam, również była tam wymagana zgoda ekipy budowlanej na udostępnienie miejsca, gdzie wystąpiło uszkodzenie.
Dziękuję za te informacje. Maria Piechocka, firma Orange. Do usłyszenia. Przenieśmy się teraz do Świnoujścia. Halo, mieszkańcy Świnoujścia, czy nas słyszycie? No a kto nie mieszka w Świnoujściu i nie jest w pobliżu Placu Słowiańskiego, to może wejść na stronę internetową Radia Szczecin. Tam jest zdjęcie kamienicy. Lokalizacja Plac Słowiański 1 i na tej kamienicy od lat, od czasów PRL-u była reklama banku PKO. No cóż, była, ale się zmyła. Nie była to taka banalna reklama, była to mozaika. Mozaika różnokolorowa, niebieski, biały kolor tych takich prostokącików czy kwadracików, z których była złożona, również taki odcień czerwieni. No ciekawa, taka kolista wpisana w kwadrat, naszym przynajmniej zdaniem ciekawa. No ale cóż, niestety wspólnota mieszkaniowa zimno mieszkańcom postanowiła ocieplić budynek. Niektórzy mieszkańcy nawet twierdzili, że grzyb pod tą mozaiką się pojawiał na ścianie. No i wraz z ociepleniem mozaika znika. Zapytaliśmy o tę sprawę zastępcę zachodniopomorskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków Tomasza Wolendera, który napisał nam w odpowiedzi tak. Mozaika stanowiąca reklamę banku PKO BP na elewacji budynku przy Placu Słowiańskim 1 w Świnoujściu od strony Placu Wolności jako obiekt współczesny nie podlegała ochronie konserwatorskiej. Z uwagi na pewne walory artystyczne oraz utrwalenie w odbiorze społecznym konserwator zabytków uważał za wskazane i uzasadnione zachowanie mozaiki oraz pozostawienie bez docieplenia tego fragmentu elewacji przy wykonywaniu prac renowacyjnych mozaiki równocześnie. Wspólnota mieszkaniowa zdecydowała jednak o usunięciu mozaiki i dociepleniu ściany. Szkoda, że nie udało się tej mozaiki zdemontować. Może byłoby to możliwe. Może przenieść w inne miejsce. A tak znika ślad dawnej epoki. Słusznie minionej, ale ślady po niej przecież powinny jednak w przestrzeni miejskiej gdzieś pozostawać. Dobrze, że u nas została mozaika na kinie Kosmos. Co prawda kina Kosmos, o dalej Wojska Polskiego w Szczecinie nie widać. No ale mamy mozaikę, w każdym razie mozaika w Świnoujściu decyzją wspólnoty mieszkaniowej z Placu Słowiańskiego 1 znika z pejzażu tego miasta. Co na to, Świnoujszczanie i turyści? Czekamy na opinię pod czujnym chociażby 510 37 32 albo do studia 510 37 i 36. Teraz pozostańmy jeszcze na naszej stronie internetowej. Przypomnę, że zwrócił się do nas słuchacz niezadowolony z zakupów, których dokonał w Biedronce. Otóż nasz słuchacz kupił właśnie w sklepie w Biedronce puszkę sardynek, przynajmniej tak mu się wydawało, a gdy doczytał skład, okazało się, że w środku są sardynki, ale norweskie, a to są po prostu szproty. Już nie komplikujmy, w każdym razie zamiast sardynek były w środku szproty. Czuł się tym faktem zawiedziony. Wczoraj rozmawialiśmy z rybakiem z Rewala, Jerzym Jasickim, który stwierdził, że szproty są lepsze niż sardynki. On by wolał rzeczywiście jeść szproty. No ale to jest kwestia gustu. Pozostaje otwartym pytanie, czy tak powinno być, jeżeli kupujemy na przykład sardynki, a w środku są szproty. Nie wydaje się to najuczciwszą praktyką handlową i w tej sprawie do rozmowy zaprosiliśmy przedstawiciela firmy Jeronimo Martins. To jest właściciel sieci Biedronka. Jest już przy naszym telefonie Arkadiusz Mierzwa, kierownik do spraw komunikacji korporacyjnej w Jeronimo Martins Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie Arkadiuszu, proszę powiedzieć, jak to jest? Jak by się pan czuł jako klient, gdyby kupował pan sardynki, bo mamy duży napis sardynki w oleju czy w pomidorach, to już nieistotne, a potem jak się wczytamy, to dowiadujemy się, że tak naprawdę mamy w puszce szproty. Czy tak być powinno?
Ja już nie chcę cytować klasyka i mówić, odpowiadać na pytanie, jak bym się czuł, bo nie to jest tematem, jakbym się czuł, tylko jak tak naprawdę stanowią przepisy prawa w tym przypadku. Prawa nomen omen europejskiego, rozporządzenie Rady EWG, jeszcze później nowelizowane, później zmieniane, które tak naprawdę wskazuje kilka różnych rodzajów ryb, które funkcjonują pod zbiórczym określeniem sardynek. I może nam się to podobać, może nam się to nie podobać, natomiast taki jest stan faktyczny. I to, co jest ważne na opakowaniach tego typu przetworów rybnych, to jest to, żeby dokładnie opisać, jaki rodzaj ryby, dokładnie 21 rodzajów podgatunków ryb z 10 różnych gatunków, które są opisane w tym rozporządzeniu i ono musi się pojawić na opakowaniu, jak również akwen wody, z których dana ryba została odłowiona. I w przypadku tego konkretnego opakowania, tego konkretnego produktu, o którym mówimy, oba te warunki zostały spełnione.
Czyli nie macie sobie państwo nic do zarzucenia, bo wszystko jest zgodne z przepisami prawa, ale zadowolenie klienta jest też ważne, rozumiem, dla sieci. No i tutaj tego zadowolenia nie było, ponieważ rzeczywiście często bierzemy produkt i czytamy ten największy napis na etykiecie, nie wczytujemy się w treść. No i nasz słuchacz był zawiedziony. Czy jest jakiś przepis, który zakazałby państwu na przykład umieszczenia dużej etykiety, na której byłoby napisane, że to są właśnie szproty, a nie sardynki?
Ale to przede wszystkim jest też pytanie do producenta tego konkretnego produktu i to też powiedzmy sobie jasno, że my jesteśmy siecią i oczywiście ma pan redaktor absolutną, całkowitą rację, że zadowolenie naszych klientów jest dla nas najważniejszym priorytetem w codziennej działalności. Natomiast też za opakowania poszczególnych produktów, a takich w każdej Biedronce, w każdym sklepie sieci Biedronka jest kilka tysięcy, odpowiada przede wszystkim producent. Natomiast Iwan, ja powiem zupełnie szczerze, teraz tak bardziej jako klient i konsument, można spojrzeć w dwójnasób na tą sytuację. Z jednej strony, tak jak pan redaktor i nasz klient argumentujecie, i to oczywiście jest absolutna zgoda, że ten, kto zna się na rybach, ten, kto wiele lat mieszka nad morzem, różne rodzaje ryb, widzi tą delikatną różnicę między sardynką a szprotką. I to jest jedno spojrzenie, ale też drugie, które pokazuje, że z punktu widzenia właśnie klienta czasami warto jest używać tej nazwy, która jest bardziej popularna po to, żeby klient tak naprawdę wiedział, jaki rodzaj ryby jest w środku, a nie każdy klient może znać, musi znać wszystkie rodzaje ryb. W tym przypadku, i akurat patrzę na to rozporządzenie, które mam przed oczami, to jest naprawdę 21 podgatunków rozmaitych ryb, które pewnie statystycznemu klientowi, statystycznemu Kowalskiemu niewiele powiedzą, bo na przykład taki sprattus niewiele nam mówi, a jest to właśnie szprot, czy nematolosa flamingi. I po to, żeby właśnie klienta w jakiś sposób ukierunkować, jakiego produktu w danej puszce może się spodziewać, właśnie stosuje się te nazwy zbiorcze, te umowne sardynki, bo tak sobie powiem szczerze, to trochę są takie umowne sardynki po to, żeby klient wiedział, jakiego rodzaju produktu może się spodziewać.
Zanim więc kupimy umowne sardynki, przeczytajmy dokładnie jednak etykietę. Dziękuję panu za rozmowę, za wyjaśnienia.
Dziękuję ślicznie, pozdrawiam.
Arkadiusz Mierzwa, kierownik do spraw komunikacji korporacyjnej w Geronimo Martins Polska S.A. Teraz zapraszam naszych słuchaczy, żeby przyłączyli się do świętowania stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Chcemy pomóc komuś, kto uczestniczył w walce o wolną Polskę. Proponujemy słuchaczom udział w licytacji niezwykłej książki Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powstania Warszawskiego, liczącą 7 tomów publikacji. Chcę przekazać w dobre ręce Bogusław Borysowicz, powstaniec warszawski, pseudonim Bybek. Cena wywoławcza tego 7-tomowego wydawnictwa wydawanego w latach 2006-2009 to 700 zł. Postąpienie wynosi 10 zł. Jest zainteresowany jeden słuchacz, pan Andrzej Sowiński, który proponuje 700 zł. Postąpienie 10. Kto da więcej? Pan Bogusław Borysowicz miał 13 lat, kiedy wybuchło powstanie warszawskie. Był w nim łącznikiem. Na swoim koncie ma unieszkodliwienie Goliata, czyli samobieżnej miny, którą Niemcy podprowadzali, zdalnie nią sterując, pod barykadę i pod barykadą była ona detonowana. Posłuchajmy.
My mieszkaliśmy na parterze. No i 1 sierpnia zaczęli walić tam w te drzwi. Mama, babcia i ja wyjrzeliśmy, patrzymy, że powstańcy jacyś. Na razie nie wiadomo było co. No więc mama mówi tak, stołek wystawi i przechodzili przez nasze mieszkanie. A z drugiej strony wejścia do gmachu stali dwóch policjantów. Od razu ręce podnieśli do góry i reszta wszystka. Jedni polecieli na podwórze, tam gdzie już był komisariat, a drudzy poszli wyzwalać aresztantów. No i tak się złożyło, że mi się to podobało. dowódca tego oddziału uważał, że ja tam pomogłem, że się przydam. No i tak włączyłem się do całej tej zaczętej, że tak powiem, akcji. I tym sposobem walczą za sprawę. Trzymaj wiara i wytężaj słów, kreśli młody duch, pracując za Bóg. Trzymaj wiara i wytężaj słów, kreśli młody duch, jak stary. Barykada była na Bieleńskiej, koło banku. Róg Bieleńskiej była Daniewiczowska. Do Placu Teatralnego jeszcze tam było jakieś 50, może 60 metrów. A z Wierzbowej, od strony Teatru Wielkiego, Niemcy mieli obstrzał i stamtąd atakowali, prawda? Od Senatorskiej tam atakowali, a tu z drugiej strony od Wierzbowej. I chcieli jak najszybciej nas tam wykończyć, prawda? A z Wierzbowej właśnie puszczali te Goliaty. Tam było takie miejsce, że można było się zasłonić przed tymi atakami. Słup reklamowy i tam było wejście tam do tego. Ja siedziałem, a oni blisko te Goliaty puszczali. Jak on blisko przechodził, to ja wyskoczyłem i przeciąłem przewody i on stanął. Ja w ogóle nie miałem pojęcia. No, w takich sytuacjach to człowiek nie myśli.
To był rozkaz, żeby pan to zrobił, czy to była pana inicjatywa?
Tam to wszyscy robili to, co było najpotrzebniejsze, prawda? Na tej barykadzie to było chyba z 5 takich młodych chłopaczków i oni nami, że tak kierowali. Ja nie pamiętam, czy to była moja inicjatywa, czy rozkaz. W każdym razie zrobiłem to. Kresy młody duch, pracując za Bóg, czuwaj wiara i wykierzaj słów.
Informacje na temat licytacji słuchacze znajdą pod datą 28 października 2018 na podstronie Czasu Reakcji. Przypomnę, 700 zł zadeklarował pan Andrzej. Kto da więcej? Postąpienie 10 zł. Licytować można na żywo podczas Czasu Reakcji pod czujnym numerem telefonu i pod adresem mailowym czasreakcji@radioszczecin.pl. Ważne, żeby podać proponowaną kwotę, imię i swój numer telefonu. Posłuchajmy jeszcze Bogusława Borysowicza, pseudonim Bybek.
Ja byłem współorganizatorem w Szczecinie Związku Powstańców Warszawskich. I to charakterystyczna data, bo to był 1980 rok. Nas było tutaj w Szczecinie, zgromadziliśmy 123 osoby Powstania Warszawskiego. Zostało nas teraz, nie wiem, 5, 6 czy 7.
Na pana ścianie wiszą odznaczenia, w tym są odznaczenia również związane z Armią Krajową i Powstaniem Warszawskim. Które to są?
No tu jest to Krzyż Waleczny, Krzyż Powstania Armii Krajowej, Krzyż Powstania Warszawskiego i Medal za Warszawę.
4 odznaczenia.
Tak.
Ma pan Encyklopedię Powstania Warszawskiego. No myślę, że taką cenną dla pana pamiątkę. Czemu chce się pan jej pozbyć?
No proszę pana, ja nie mam komu to zostawić. Z mojej rodziny, proszę pana, nikt tym się nie interesuje, a nie chciałbym, żeby trafiła w niegodne ręce. Moim, że tak powiem, życzeniem, prośbą jest to, żeby ona naprawdę w godne ręce trafiła do ludzi, którzy będą znali cenę, jaką ona przedstawia dla przyszłych pokoleń.
Zachęcamy naszych słuchaczy do wzięcia udziału w licytacji. Bogusław Borysowicz, pseudonim Bybek, walczył w Powstaniu Warszawskim w batalionie Czarnieckiego. Na stronie internetowej pod datą 28 października, stronie internetowej Radio Szczecin, zakładka audycje Czas Reakcji, są także zdjęcia. Można znaleźć także opis tej wielkiej encyklopedii. To, co mnie zbulwersowało w przypadku tej wielkiej encyklopedii Powstania Warszawskiego, to, że powstańcy, uwaga, musieli po prostu normalnie zapisać się na subskrypcję. Nie tak, żeby im podarowano, sfinansowano zakup tej dosyć drogiej publikacji. Ówcześnie jeden tom kosztował 150 zł od 2006 roku. Nie. Każdy powstaniec, który chciał mieć taką pamiątkę właśnie z Powstania Warszawskiego, opisującą dzieje tego powstania, przyczyny, skutki, przebieg walk. Tam są również słowniki kawalerów orderu wojennego Virtuti Militari. komentarii. Każdy z nich musiał zapisać się na subskrypcję, musiał swoje zapłacić za to, żeby tę wielką encyklopedię Powstania Warszawskiego mieć. Bogusław Borsowicz ma wiele interesujących historii. Jest wyrazistą postacią Szczecina. Niestety coraz częściej przebywa w szpitalu i potem po wyjściu z tego szpitala coraz więcej pieniędzy wydaje na leki, których zaczyna brakować. Więc stąd nasz apel o to, żeby przyłączyć się do tej licytacji. Przypominamy, licytować można pod numerem telefonu 510-37-32 i pod adresem mailowym czasreakcji@radioszczecin.pl. Ważne, żeby podać proponowaną kwotę, imię i nazwisko, swój numer telefonu. Zachęcamy do udziału. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu Czasu Reakcji. Jutro po 12:00 Krzysztof Kukliński. Do usłyszenia.